czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 14 listopada, Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres w internecie. 510-37-32 to czujny i do studia bezpośrednio do Sławka Orlika 510-37-36. Zacznę od drobnej sprawy. Napisała do nas pani Danuta Bylińska, ale może państwo macie też takie obserwacje. Od jakiegoś czasu, pisze pani Danuta, sklepy wprowadziły nową modę, to znaczy mają nowe systemy w kasach, polegające na tym, że kasując moje towary, nie wyświetlają się poszczególne ceny za kasowane produkty. Mając cały koszyk produktów, nie wiem tak naprawdę, co kasjerka kasuje, gdyż nie ma ekranu, na którym widoczne byłyby kasowane ceny. Na moje pytanie kasjerka odpowiedziała, że dostanę paragon i mogę sobie sprawdzić. To znaczy cały kosz zakupów będę sprawdzać, czy ceny się zgadzają, czy liczba towarów się zgadza, waga. Do tej pory można było na bieżąco śledzić, co kasjerka nabija na kasę. Często było tak, że cena z półki była inna, a cena w kasie inna. Mogłam na bieżąco reagować. Poza tym dziwnym trafem kasjerki często się mylą. Zamiast jednej rzeczy kasują przez przypadek dwie. Poza tym widziałam sumę moich zakupów, mogłam nie mieć tyle pieniędzy i w pewnym momencie zawsze mogłam powiedzieć stop, proszę dalej nie kasować. Dziś nie mam takiej możliwości. Pani po zakończeniu mówi 153 zł na przykład i koniec. Kolejka stoi, bo ja muszę wycofać towar, a jak się ceny nie zgadzają, to do punktu obsługi, do kierownika. No właśnie, czy jest rzeczywiście problem? Pani Danuta pisze, taki proceder od dawna jest w aptekach. Nigdy nie wiem, ile zapłacę, ile kosztują leki, bo aptekarka bierze z półki sama. Ostatnio wspałem Castor, a wczoraj odkryłam ten sposób kasowania w Pepco na Bandurskiego. Czy to nowe sposoby kantowania klientów? Na jakiej podstawie sklepy chronią ceny i jawność kasowania produktów? Jest temat, czy nie? Prosimy bardzo. 510-37-36. Dzisiaj zajmiemy się rzeczywiście tym, co po programie Kawka. Dzięki temu programowi w Szczecinie zlikwidowano 1800 pieców na węgiel. To jest naprawdę niezły wynik. I co Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponuje i proponuje w zamian? Rozmowa, mam nadzieję, już za kilka minut. Wczoraj do niej nie doszło z powodu ważnych obowiązków wiceprezesa Narodowego Funduszu, który będzie naszym gościem dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda. Oprócz tego porozmawiamy też o kwestiach związanych z problemami dostępu do drogi głównej, remont drogi, wysokie krawężniki, no i właściciele pewnej nieruchomości na terenie Wolina nie mają wjazdu na swoją nieruchomość. Jak to naprawić, jak to zmienić? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Dzisiaj ta rozmowa się rozpocznie, ale nie zakończy. No i ważny temat dla klientów UPC. Od 7 listopada niektórzy z nich mają mniej kanałów. UPC przeszło z analogowej telewizji na cyfrową, no i ta zmiana oznacza, że właśnie niektórzy abonenci, tak twierdzą, w listach do nas stracili wiele kanałów, a oprócz tego, kiedy przychodzą do punktu obsługi klienta, czy też telefonicznie załatwiają różne formalności, proponowana jest im umowa nie jak dotąd na czas nieokreślony, tylko na czas określony. O tym będziemy rozmawiali dzisiaj w naszej audycji. A teraz pytanie i może słuchacze pomogą nam odpowiedzieć na nie.
Witam, Robert. Mam pytanie. Może mi redakcja pomoże. Kończy się zawodowe mi prawo jazdy, wyrabiam drugi dokument. Dlaczego muszę oddać stary, skoro ja i tak za niego zapłaciłem? Czy to powinno by zostać u mnie, moje? Nie wiem, może sobie będę naklejał, nie wiem, wlepiał ściany tym. Dzięki, pozdrawiam.
510-37-36. Czekamy na pomoc naszych słuchaczy. Dlaczego stare prawo jazdy musimy oddać, a nie możemy mieć tego prawa jazdy chociażby na pamiątkę? A teraz telefon ze Świnoujścia. Groźne maski.
Świnoujście, Stanisław. Z przerażeniem zobaczyłem, że w sklepach znajdują się maski, które widziałem na filmach u osób, które dokonywały rabunku. Takie straszne, przerażające te maski. I one są w sprzedaży w tej chwili. Zaczęli nimi handlować. I zastanówmy się, przecież ile trzeba, żeby ktoś, który ma złe pomysły, a żeby kupił taką maskę i napadł kogoś, czy zrobił włamanie. Ktoś, kto zna psychologię trochę, to wie o tym, że trzeba tępić zło w zarodku. A mianowicie taka maska to może być przyczynkiem nawet jakiegoś młodzieńca, który nie myślał o tym, to zacznie o tym myśleć. I czy warto to sprzedawać? Czy warto na tym zarabiać? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Panie Stanisławie, kto chce uderzyć psa, kij zawsze znajdzie. Wybierzemy się do sklepu 1001 drobiazgów, a tam pełno noży. No i co? No właśnie, 510, 3 siódemki, 3 szóstki, 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Wczoraj wyemitowałem telefon od słuchacza, który mówił o jego zdaniem horrendalnych cenach biletów w Heliosie. W ten właśnie weekend świąteczny 11 listopada wybrał się do kina. No i bilet 27 zł normalny i 23 ulgowy. Jego zdaniem to nieco za dużo. Ja na to powiedziałem, że mamy prawa rynku, no ale słuchacze zadzwonili o tych reklamach, które trwają pół godziny i nie dość, że z reklam ma kino wpływy, to jeszcze właśnie tak drogie bilety. Ale pojawiły się też nowe wątki.
Witam serdecznie. Praca w Heliosie, w multikinie. Jeszcze do niedawna być może i do dnia dzisiejszego. Zatrudniani są tam pracownicy tylko i wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Tylko i wyłącznie studenci oraz uczniowie. Za stawkę dramatyczną. Swojego czasu to była stawka nieprzekraczająca 6 zł na rękę. Kiedyś jeszcze była sytuacja taka, że w zasadzie osoba, która sprzedawała bilety, no to sprzedawała bilety, a teraz i sprzedaje bilety i nakłada popcorn i sprząta salę i puszcza filmy, także w zasadzie 4-5 czynności zawarte w jedną umowę i płatność no niezbyt duża. Kina są otwarte w zasadzie przez 364 dni w roku i jedynymi dwoma dniami, co jest Wielkanoc, jest wtedy zamknięte i Święto Bożego Narodzenia. Także bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Ciężka praca się opłaca? No właśnie, czekamy na opinię tych, którzy pracują w tych dużych kinach. 510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki, 3 szóstki. I jeszcze nie wszystkim się podoba pewien specyficzny zapach, który właśnie mamy w dużych kinach.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Poza cenami biletów, to jeszcze jest chyba sprawa tego śmierdzącego popcornu. I czy my musimy tak wszystko wprost przyjmować ze Stanów Zjednoczonych? Powinno być zakazane używanie tego popcornu. Dziękuję, do widzenia.
Tak, no wie pan, co możemy panu poradzić? Wybierać się do tych małych kin. Też jest bardzo ciekawy repertuar, ale są jeszcze w Szczecinie małe kina, Kino Zamek, Kino Pionier. Tam tego popcornu nie ma i tam, jeżeli pan tego zapachu nie lubi, a rzeczywiście można go nie lubić, bo w nadmiarze to rzeczywiście uderza w nozdrza, to zapraszamy do tego kina. Jest z nami pan Henryk. Dzisiaj rano był przymrozek. Trzeba było szorować, skrobać szyby. Witamy, panie Henryku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Właśnie chciałem rzucić kamyczek do Remondisa. Jechałem dzisiaj około godziny 8:00 ulicą Powstańców Wielkopolskich w kiarunku centrum i na wiadukcie za skrzyżowaniem z ulicą Dunikowskiego właśnie było strasznie ślisko na moście, na wiadukcie. Przede mną zderzyły się 4 pojazdy, ja zdążyłem ledwo wyhamować i chciałbym się zapytać właśnie, a już wczoraj o godzinie 18:30 w Krynicy było podawane, że u nas będzie temperatura minusowa. Wiadomo, dzień wcześniej popadało i była dosłownie tam szklanka. I chciałem zapytać, gdzie był o tej porze Remondis? To była godzina, powtórzę, godzina 8:00. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, panie Henryku. No cóż, zima nie powinna w takim razie zaskoczyć drogowców, a tu mamy informację, że jednak zaskoczyła. 510, 3 siódemki, 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Przede mną odpowiedź od naszego słuchacza, który poskarżył się nam na sklep Saturn. Przypomnę, w sklepie internetowym Saturn nasz słuchacz, pan Grzegorz, kupił radośnie soundbar, czyli to takie urządzenie do wzmocnienia i poprawy dźwięku z naszego telewizora. No i sklep, kiedy zapłacił już online, to ważne, dostał informację ze sklepu, że ten sprzęt przez niego wybrany jest sztuką z ekspozycji, nie ma pilota i nie ma systemu do montażu na ścianie. No i pan Grzegorz zrezygnował z zakupu. Jak pisał, minęły ponad 24 godziny, a sklep nie zwrócił mu pieniędzy. I pracownik Saturna stwierdził, że 2 tygodnie ma sklep na zwrot pieniędzy. Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, która wczoraj była naszym gościem, zdziwiła się na taką praktykę. Uważa, że pieniądze powinny zostać oddane bezzwłocznie, a pan Grzegorz jeszcze suplement w tej sprawie. Dziękuję za zajęcie się moją sprawą. Saturn do chwili obecnej nie kontaktował się ze mną. Nie odpowiadają na pytania dotyczące zwrotu moich pieniędzy. No chyba, że za odpowiedź traktują formułkę "dziękujemy za informację". Jedyne, co prawie się poprawiło, to opis na stronie, gdyż przedmiot jest już opisany jako wystawowy, ale w spisie się załączonych akcesoriów nadal występuje pilot i systemu chwytów. Oczywiście obydwu tych rzeczy w tej sztuce brakuje. Pieniędzy dalej nie otrzymałem na konto, z którego był robiony przelew. Czy kontaktowałem się z rzecznikiem, pyta pan Grzegorz. Tak, kontaktowałem się z rzecznikiem sieci, rzeczywiście, ale odpowiedzi, podobnie jak pan, czyli witamy się w klubie, nie mam. To jest czas reakcji. Mamy gościa. Tak, jest gość. Pan Artur Michalski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cieszymy się, że znalazł pan chwilę dla naszych słuchaczy, bo sprawa jest ważna. Chodzi wszak o powietrze, którym oddychamy. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, nazywam się Mariola Borejsza, dzwonię ze Szczecina. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego już nie ma pieniędzy na program Kawka.
No właśnie, Kawka to program, dzięki któremu w Szczecinie zlikwidowano 1800, jeszcze te likwidacje trwają, pieców węglowych. Wprowadzono za to inne rodzaje ogrzewania, głównie gazowe, ale także w mniejszym zakresie grzejniki elektryczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły olejowe, kolektory słoneczne. Więc rzeczywiście dobry program. Ten program jest wygaszany. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jakie są przyczyny wygaszenia tego programu, który z punktu widzenia nas, mieszkańców i szczecinian, dobrze działał?
Tak, program tak naprawdę nie jest wygaszany, tylko jest zawieszany, ale to tylko ze względu na to, że środki znajdują się w tej chwili w województwach, czyli u marszałka województwa. Są środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To są jedne środki, a drugie środki znacznie, znacznie większe niż środki krajowe, które są w dyspozycji Narodowego Funduszu. To są środki regionalnych programów operacyjnych. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, jak i każdego innego, ma do dyspozycji, negocjował w Brukseli środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego i każdego innego województwa, każdy inny marszałek też negocjował, które chce przeznaczyć na ważne przedsięwzięcia na swoim terenie, w swoim województwie. Czyli w zachodniopomorskim województwie były negocjowane programy. I tu się znajdują środki, które są przeznaczane na cele najbardziej potrzebne z punktu widzenia województwa. Nie wiem, jak marszałek województwa negocjował, jak podzielił te środki, ale gros środków poszło na rzeczy, tam można to przecież sprawdzić. Ja akurat nie mam dokładnie, jak tam środki są rozdysponowane w każdym województwie. W każdym razie, jeśli jest to ważny problem z punktu widzenia województwa zachodniopomorskiego, no to powinien marszałek przewidzieć takie środki. Natomiast jeśli chodzi o program Kawka, to jeszcze znajdują się pieniądze na nim i jeszcze są niewykorzystane środki. Być może akurat zachodniopomorskie wykorzystały, akurat tutaj nie mam tego pod ręką, żeby sprawdzić. Natomiast jeszcze około 100 milionów znajduje się na programie Kawka. I tak jak mówię, przede wszystkim są środki w województwie do dyspozycji mieszkańców danego województwa, czyli w tym wypadku zachodniopomorskie województwo, ma środki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Program Operacyjny, którym dysponuje Urząd Marszałkowski. I tutaj należałoby pytać, gdzie są pieniądze, tak? O ile jest zainteresowanie i potrzeba udzielenia dofinansowania na dane sprawy w terenie, w województwie zachodniopomorskim akurat w tym wypadku, no to należałoby spytać marszałka, czy robił korektę, czy robił zapotrzebowanie, jakie pieniążki są potrzebne akurat tutaj w ochronie powietrza.
Panie prezesie, no musimy coś wyjaśnić. Panie prezesie,
krajowych,
moment,
tak,
bo pan tu tłumaczy właśnie, dlaczego nie ma Kawki, a właściwie pan mówi, że jeszcze jest. Natomiast ja mam tutaj z państwa strony internetowej taką informację. Ze względu na pokrywanie się obszarów wsparcia w programach Kawka, Ryś i Prosument, a także zbytnią pracochłonność ich obsługi i jednocześnie brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o stworzeniu nowego, jednolitego, elastycznego mechanizmu wsparcia. To jest inne tłumaczenie niż to, które pan nam teraz podaje.
Tak, bo to jest również możliwe wspieranie w ramach tego nowego systemu. Natomiast to o pokrywanie się, właśnie nie pozwoli pan dokończyć, pokrywanie się z programem Ryś Prosument i Kawka zostało w aspekcie środków unijnych stwierdzone. Czyli są środki unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych, a kwestia związana z dużą pracochłonnością to jest to, o czym też chciałem powiedzieć właśnie, czyli na przykład obsługa poszczególnych gospodarstw domowych czy poszczególnych osób nie jest możliwa z punktu widzenia krajowego. I w tym celu właśnie powołane są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które przecież były cały czas pod władaniem marszałka województwa, więc nie wiem tam jak tam gospodarowanie środkami było, ale to trzeba by ewentualnie tutaj też zapytać o to, tak? Ale tak jak mówię, bo podkreślam, że regionalne programy operacyjne dysponują większymi środkami niż program operacyjny infrastruktura i środowisko, czyli ten centralny program na całą Polskę, gdzie finansowane są drogi, wszystkie linie kolejowe, te wielkie inwestycje, ma ten program POIŚ, program operacyjny infrastruktura i środowisko, ma mniejsze środki niż marszałkowie mają w regionach, w ramach regionalnych programów operacyjnych. A zatem tam znajduje się największa ilość środków, które właśnie można przeznaczać na te cele, które są najbardziej
potrzebne. I tam samorządy, pana zdaniem, powinny kierować swoje kroki, szukając środków na właśnie zamianę nieekologicznych form ogrzewania
na ekologiczne. Tak, również tam. Ja bym powiedział, że również tam. Oczywiście, że tak. Również tam, bo ja nie wykluczam, że również w Narodowym Funduszu można pozyskiwać środki, bo to, co pan redaktor powiedział, że Kawka, Ryś i Procument zostały zmodyfikowane i są nowe środki na te cele, no to też są jakby dostępne, tak? Tylko one nie mogą, bo jest w ogóle generalna zasada, która dotyczy już teraz wszystkich województw i wszystkich środków w całym kraju pomocowych, że nie można wypierać środkami krajowymi, czyli tak jak mówię, Wojewódzki Fundusz Narodowy nie może wypierać środkami krajowymi środków unijnych, a zatem pierwsze środki, które powinny być wykorzystywane, to są środki unijne. Z prostej przyczyny, żeby je jak najszybciej wykorzystać, żeby nie przepadły, żeby jak najlepiej wykorzystać środki zewnętrzne, tak, pomocowe.
A jak pan skomentuje takie opinie, że likwidacja Kawki, czy też wygaszanie, czy też tak jak pan mówi, przenoszenie tego w stronę urzędów marszałkowskich i tych pieniędzy związanych z unijnymi funduszami, to sprawa polityczna, że po prostu wtedy ten Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie były kontrolowane przez Platformę Obywatelską i to jest po prostu, że to, co było wtedy, to było złe, więc dlatego no, ten program w takiej postaci, jakiej istniał, nie będzie istniał.
No to jest oczywiście śmieszne tłumaczenie osób, które nie wiedzą, o co chodzi, albo nie chcą wiedzieć, albo no po prostu właśnie w polityczny sposób próbują wytłumaczyć sprawy. Przyczyna jest absolutnie merytoryczna. Nie można pokrywać środków, nie mogą się pokrywać środki unijne z krajowymi. Gros środków znajduje się w regionalnych programach operacyjnych i wojewódzkich funduszach, tam gdzie mają marszałkowe pieniądze. No przecież tak zostało to skonstruowane, a więc tam powinny być wyodrębnione programy pomocowe na te cele, które są w danym województwie potrzebne. Podam przykład. Dlaczego Kraków wyasygnował na ochronę atmosfery 400 milionów euro z regionalnych programów operacyjnych, za tych środków właśnie, które ma Kraków, prawda, województwo małopolskie. To co za województwo zachodniopomorskie nie można podobnie zrobić? Niech w takim razie, jeśli nie potrafią sami, no nie wiem, tutaj tego ocenić, no to proszę się w takim razie zainteresować, co potrafią zrobić w Krakowie, tak?
Panie prezesie,
można było, no to znaczy, że i tu.
Tak. Jest z nami pani Mariola, dzień dobry.
Dzień dobry, ja właśnie zgłosiłam ten... Ja dostałam pismo z Urzędu Miasta Szczecina na złożenie ankiety w sprawie uczestnictwa w programie, ja to cytuję, tak? Zanieczyszczenia powietrza Szczecin, etap drugi, program Kawka. W odpowiedzi na złożoną ankietę uprzejmie informujemy, że obecnie brak jest środków na przyznanie dotacji w ramach programu Kawka 2. Ponadto aktualnie nie jest dostępny inny program bądź fundusz, który umożliwiałby skorzystanie gminy miasta Szczecin z dofinansowaniem na modernizację systemu ogrzewania. I tam jednakże tam dalej, że jeżeli się coś będzie zmienia, to oni poinformują. Więc ten pan gada w ogóle, nie wiem, czy ten pan nie jest zorientowany, co się dzieje w Urzędzie Miasta?
Panie Mariolu, mówi. No ten pan akurat nie jest z Urzędu Miasta od nas, pan
ale
prezes.
Ale to jeszcze można powiedzieć, bo pani pewnie też
pani Mariolu,
słyszy,
proszę
tak?
posłuchać. Tak, oczywiście.
Tak, no to proszę pani, jestem bardzo dobrze zorientowany, natomiast widać, że Urząd Miasta nie jest zorientowany, jak należy działać, bo Urząd Miasta jest po to, żeby pomagać mieszkańcom, tak? Jeśli chce pomagać mieszkańcom, to powinien zgłosić do marszałka potrzebę środków pomocowych na te cele i wziąć te środki, spróbować pozyskać, żeby Urząd Marszałkowski zmienił swoje programy albo dostosował się do tego, co jest potrzebne, czyli zmienić się na te środki na unijne i z programów unijnych wykorzystać, żeby można było te finansować. Te rzeczy, o których tam pani mówi,
panie prezesie,
to chodzi o wymianę pieców.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że generalnie teraz jest taka polityka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że to na poziomie lokalnym mają być tworzone jakieś programy z pieniędzy, czy to marszałka, czy to unijnych.
To jest oczywista sprawa,
A czy będzie program ogólnopolski, właśnie taki jak Kawka, czy przygotowujecie państwo takie mechanizmy?
Ale są cały czas programy, tylko my nie jesteśmy w stanie z Warszawy obsłużyć pani Marioli, no przecież to jest nierealne.
Ale reklamujecie te programy? Proszę o nich powiedzieć w takim razie na naszej antenie.
Już mówię. Na przykład jest 2 miliardy złotych na likwidację, na rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, z czego na przykład w Szczecinie też będzie wydana jakaś pula środków. W tej chwili tutaj nie mam pod ręką, ale ostatnio podpisywałem na przykład umowy dla Krakowa 150 milionów złotych na właśnie przebudowę, modernizację i nowe przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. A zatem to są realne programy na likwidację pieców przydomowych czy kotłowni lokalnych, te, które najbardziej kopcą, które najbardziej są jakby takie emisyjne. I dzięki temu programowi można przyłączyć się do sieci ciepłowniczej, modernizowanej, najbardziej czystej i takiej, która jest pod wszelkimi rygorami norm środowiskowych. I my jesteśmy w stanie takie przedsięwzięcia obsłużyć, no, dla dużych przedsięwzięć, bo my nie jesteśmy w stanie obsłużyć w Szczecinie mieszkańców, no, jako Narodowy Fundusz. Był to taki program, kiedy to były finansowane, bodajże właśnie chyba to był prosument, były finansowane poszczególne osoby na niewielkie przedsięwzięcia. I wyobraźcie sobie państwo, że została u nas zablokowana cała księgowość, ponieważ trzeba było wystawić kilkanaście tysięcy PIT-ów dla tych ludzi. No przecież to było nierealne. Część 30 tysięcy PIT-ów, a jeszcze kilkanaście tysięcy trzeba było wystawiać ponownie, ponieważ były źle wystawione, źle numery wpisane i tak dalej.
Przypomnijmy,
to
prosument, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
Instytucję centralną, jaką jest Narodowy Fundusz tutaj w Warszawie. No przecież to muszą robić osoby w regionach. No.
Czyli stawiacie państwo na działalność lokalną. Lokalnie, na gruncie lokalnym. Oczywiście korzystając z państwa wiedzy i możliwości, to o czym pan prezes teraz powiedział, ale też właśnie z tych środków, które ma marszałek. Czy do takich środków, czy państwa, czy właśnie marszałka mogą aspirować osoby fizyczne, czy to raczej podmioty, samorządy, jakieś administracje budynków, spółdzielnie mieszkaniowe?
W zasadzie, poza może jakimiś naprawdę wyjątkami nielicznymi, u nas niemożliwe jest obsłużyć właśnie osób fizycznych, ponieważ no, z punktu widzenia 30 paru milionów mieszkańców naszego kraju nie jest w ogóle realne, żebyśmy zajmowali się takimi sprawami, tak? Bo musimy obsługiwać albo poprzez wojewódzkie fundusze, poprzez Bank Ochrony Środowiska, który jest jakby naszym bankiem branżowym, czy też poprzez właśnie urzędy gmin, czy jakieś inne instytucje do tego, powiedzmy, upoważnione czy powołane, możemy środki jakby redystrybuować na te cele właśnie, o których mowa, tak? Czyli urzędy, ewentualnie gminy, dla gmin możemy robić jakieś programy i tutaj próbować interwencji, no ale najpierw niech się skończą środki unijne, to jest naprawdę podstawa i niech one będą wydawane z głową, należałoby naprawdę zobaczyć, na co one idą, tak? Czy nie są ważniejsze jakby rzeczy tego, których właśnie na przykład pani Mariola mówi. No i ja z punktu widzenia pani, która właśnie przed chwilą rozmawiała, nie jestem w stanie powiedzieć, co w Urzędzie Miasta, co oni odpisują. No oni odpisują, co im wygodnie, że nie ma teraz programów i są niedostępne. Natomiast taka bierność, bo oni powinni wziąć pod uwagę to, że należy pójść do Urzędu Marszałkowskiego, powiedzieć, że mieszkańcy oczekują tego i tego. Spróbujmy znaleźć tutaj pośrodki pomocowe inne, bo przecież RPO posiada takie środki. Ja nie wiem, jak skonstruowałem dokładnie RPO, ale jeśli marszałek takich potrzeb nie przewidział, no to też jest dziwne. Marszałek województwa.
Dziękuję panu za rozmowę. Artur Michalski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, a my czekamy na komentarze słuchaczy i do tego tematu powrócimy na gruncie właśnie Urzędu Marszałkowskiego, porozmawiamy, ale też na ubitej ziemi z Urzędem Miasta Szczecin, jak widzą ten problem. Przede mną mail od pani Bogusławy. Jesteśmy z mężem właścicielami posiadłości o numerze i tutaj numer przy ulicy Słowiańskiej w Wolinie. No i jest taki problem, pisze pani Bogusława, że obecnie trwa przebudowa ulicy Słowiańskiej. Budowane są zjazdy na posesję. Nasza działka nie została uwzględniona w projekcie. Płacę regularnie podatki. Działka została oddzielona od drogi głównej wysokimi krawężnikami. Tak więc zablokowany został wjazd na naszą posesję. A w myśl artykułu 4 ustęp 8 ustawy o drogach publicznych każda działka powinna mieć połączenie z drogą główną. W tym momencie, pisze pani Bogusława, zostaliśmy odcięci od drogi głównej. Dzięki życzliwości mieszkańców zostałam o tym fakcie poinformowana. Wybrałam się więc do Wolina, udałam się do Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego. Uzyskałam informację, że w myśl artykułu 29 ustawy o drogach przebudowa dotyczy tylko istniejących zjazdów. Ale jak się ma do tego artykuł 4 ustęp 8 ustawy mówiące o tym, że każda posesja musi mieć dostęp do drogi głównej. No i to pani Bogusława przyznaje, iż faktycznie jednego utwardzonego zjazdu na posesję nie mieliśmy i wyjeżdżaliśmy na posesję między drzewami po trawniku należącym do Urzędu Gminy. W tej sprawie czekamy na stanowisko Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Być może będzie tu też potrzebna opinia prawnika, jeżeli chodzi właśnie o ten dojazd i budowę wjazdów, zjazdów, kiedy właśnie jest remont drogi. To temat na zaś, a teraz komentarze jeszcze dotyczące naszego narodowego święta 11 listopada. Okazuje się, że również przed Uniwersytetem Szczecińskim, przed Wydziałem Ekonomicznym przy ulicy Cukrowej nie było flag.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem ulicy Cukrowej. Mam takie pytanko. Dlaczego przy Uniwersytecie Szczecińskim przy Cukrowej na 15 stojących masztów wzdłuż ulicy nie zawisła ani jedna flaga narodowa w tak ważnym święcie narodowym? Dlaczego tak się stało?
Tuż przed audycją Sławek Orlik rozmawiał z Julią Poświatowską, rzeczniczką Uniwersytetu Szczecińskiego, która wyjaśniła, że były małe flagi przed samym budynkiem wydziału. Natomiast rzeczywiście na tych masztach flagi miały być powieszone, ale nie zostały, bo zostało podane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeżenie o bardzo silnym wietrze. I ten silny wiatr mógł te flagi zerwać, uszkodzić. My to tłumaczenie przyjmujemy. Nie mamy jeszcze tłumaczenia od Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ w Podjuchach.
Dzień dobry. Jarek ze Szczecina, stały słuchacz. Tak wracając do święta niepodległości. Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Smoczej. Nie było wywieszonej żadnej flagi przy klatkach schodowych, a bloki należą do Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ. Nie wiem dlaczego. Może radio się tym zainteresuje. Dziękuję.
Dziękujemy. Takich miejsc było o wiele więcej. Niestety, mam nadzieję, że lepiej będzie, kiedy będzie kolejna okazja do wywieszania tych flag, kolejne narodowe święto. To jest czas reakcji. Wielokrotnie zajmowaliśmy się w audycji wrakami samochodów. Te wraki tak stoją na poboczach albo leżą w rowach, no i są okradane, potem są podpalane. Służby nie kwapią się do tego, żeby te wraki odholowywać, no bo wolą ustalać bardzo długo i na ogół nieskutecznie właściciela takiego pojazdu. No to trwa, wrak niszczeje, niszczy środowisko w pobliżu. No i tak jest teraz, gdzie?
Witam serdecznie. Mamy zajęcie dla czasu reakcji. W Lipianach na wylocie na Barlinek od kilku tygodni, kilku miesięcy nawet, stoi rozszabrowane czarne BMW model 7. Dlaczego nikt z tym nic nie robi? Pozdrawiam, czekam na interwencję.
Zasadne pytanie, będzie interwencja, a teraz SOS z ulicy Chorzej.
Dzień dobry, mówi stała słuchaczka. Katarzyna, chciałam podnieść sprawę remontu ulicy Chorzej. Tutaj już nie można normalnie się poruszać. Są straszne dziury. Aut na minutę jedzie 30 albo i więcej. Przyjeżdżają duże auta. Nikt się tą sprawą nie interesuje. Okoliczne ulice są remontowane, mimo że były w dobrym stanie. Natomiast Chorza jest w opłakanym stanie. Do widzenia.
Dziękujemy. Jeżeli ma pani taką możliwość, albo inni słuchacze, to bardzo prosimy o zdjęcia, jak to wygląda. Mogą być też filmy, tylko proszę to nadsyłać nam w zmniejszonych plikach, bo potem mamy zapchaną skrzynkę i niemały kłopot, ale będziemy wdzięczni za każde zdjęcie, byleby było nieco zmniejszone. No i jeszcze o ulicy Jagiellońskiej, nowo oddanej. Na razie nie otrzymaliśmy żadnego komentarza pełnego zachwytu. No, jedyny zachwyt to fontanna na placu Zamenhofa. Poza tym zachwytów brak. Wczoraj były dwa krytyczne komentarze, a dzisiaj jaki będzie?
Witam, Marcin, z tej strony Szczecin. Właśnie miałem przyjemność zaobserwować naprawy na nowo otwartym odcinku ulicy Jagiellońskiej. Mianowicie, nie wiem, czy udrażnianie, czy montaż zapomnianej kratki ściekowej w przejściu dla pieszych od strony Wojska Polskiego. I trwają też prace przy fontannie, także super. Jeszcze niech poprawią te wszystkie krzywe kostki i niech poproszą architekta o wytłumaczenie, dlaczego miejsca parkingowe są prostopadle do ulicy. Nie da się w ogóle tam zaparkować samochodem innym niż bardzo mały samochód. Pozdrawiam.
Oj tam. No tak to jest. Emitujemy i głosy krytyczne, i te za, ale tych za na razie, jeżeli chodzi o Jagiellońską, nie ma. Zmieniamy temat. Łukasz Peryt, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede mną mail od naszego słuchacza, ale jest też najpierw krótki telefon od słuchaczki. Co ważne, telefon z 7 listopada. To dziś to 7 dzień listopada.
Telewizji UPC od lat płacę wszystkie rachunki regularnie i od dzisiaj, od godziny 11, wszystkie mi programy zlikwidowano. Mam same bajki i dzwoniłam do nich. Oni powiedzieli, że tam ja mam analogową, że to się pozmieniało. Jakim prawem oni mi zmienili? Dziękuję serdecznie.
W tej samej sprawie napisał do nas nasz stały słuchacz. Szanowni Państwo, postanowiłem do Państwa napisać i opisać krzywdę, jaką UPC wyrządziła setkom tysięcy osób, również ze Szczecina. Problem jest następujący. Bardzo wiele osób, przeważnie starszych, miało podpisaną umowę z UPC na dostawę sygnału telewizyjnego w systemie analogowym. Koszt 30 zł na miesiąc. Było tam około 50 kanałów, w tym wiele przyrodniczych, motoryzacyjnych, sportowych. Dla wielu starszych osób w zupełności to wystarczyło i spełniało oczekiwania. Od 7 listopada UPC zmieniła całkowicie listę dostępnych kanałów, ograniczając ich liczbę do 29. Udałem się więc z moją babcią, osobą w wieku powyżej 80 lat, do UPC w celu wykupienia wyższego pakietu programów. I tutaj zaczynają się schody. Umowy, które dotychczas były na czas nieokreślony, telewizja analogowa, w przypadku podpisania aneksu na dostawę sygnału cyfrowego, przechodzą na czas określony, 24 miesiące. Nie jest winą, pisze stały słuchacz, klientów UPC, że lista kanałów została rygorystycznie zmniejszona. Dlaczego mają więc ponosić tego konsekwencje? Załóżmy, że ktoś oglądał na przykład National Geographic lub inny kanał popularno-naukowy i teraz, chcąc oglądać go dalej, musi podpisać nową umowę. Paradoks polega dodatkowo na tym, że nowi klienci mogą podpisać umowę bez ograniczeń czasowych, z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. To o co tutaj chodzi? Dlaczego osoby, które miały dotychczas sygnał analogowy, są zmuszane do podpisania nowych umów za dużo wyższą opłatą i na dużo gorszych warunkach, czas trwania umowy? Rozmowa z Rzecznikiem Praw Konsumenta w Szczecinie potwierdziła moje przypuszczenia, że są to działania sprzeczne z prawem, ponieważ każdy konsument ma prawo do zawarcia umowy na dowolny czas. Opłata oczywiście może być wtedy wyższa. Bardzo proszę o podjęcie tematu, stały słuchacz. Pan Łukasz Peryt, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Czy rzeczywiście te praktyki dotyczące tych umów na okres, na czas nieokreślony lub określony, to rzeczywiście no, pachnie naruszeniem prawa?
To znaczy, ja powiem w ten sposób. Gdyby nie umowy na czas nieokreślony, to operatorzy tak naprawdę nie mogliby naliczać opłat wyrównawczych z tytułu zerwania umowy zawartej z kolei na czas określony, gdyż z tego wynikają właśnie opłaty wyrównawcze, tak zwane opłaty karne i tak dalej. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy, na przykład przed upływem 2 lat, czyli jakby racja bytu umów zawieranych na czas nieokreślony jest o tyle istotna, żeby były także możliwe do wyliczenia opłaty wyrównawcze w przypadku zerwania przedwczesnego umowy zawartej na czas określony. Mówiąc wprost, nawet dzisiaj przeglądając ofertę UPC, widziałem tam także ofertę dotyczącą umów zawieranych na czas nieokreślony, czyli co do zasady one są osiągalne. Pytanie tylko takie, w jaki sposób jest to przedstawiane bezpośrednio przez konsultantów, przez oferentów usług UPC. Czy oni na tyle rzetelnie informują swoich klientów, że także tego typu umowy mogą być zawierane, czy no mówiąc wprost, to nierzetelnie tylko informują o umowach na czas określony.
Proszę powiedzieć, panie Łukaszu, czy państwo w tej sprawie, właśnie tej, o której pisze nasz stały słuchacz, otrzymali również jakieś sygnały od klientów, konsumentów?
Tak, były dwa telefony w tej sprawie. Ja za każdym razem namawiam w takim przypadku na abonentów, żeby jednak zgłosili się z umowami do naszego biura, gdyż no nic nie zastąpi w tej sytuacji lektury po prostu umów pozawieranych przez te osoby. No i w kontekście zapisów umownych można się zastanowić wtedy, czy takie działanie ze strony operatora jest zgodne przynajmniej z treścią zawartej onegdaj tam powiedzmy umowy telekomunikacyjnej, czy też nie. Jeszcze raz podkreślę, są oferty dotyczące także telewizji cyfrowej w wersji umów na czas nieokreślony. Tutaj oczywiście dochodzi taka kwestia, nazwijmy to, natury ekonomicznej. Czy bardziej się opłaci zawierać taką umowę na czas nieokreślony z wyższym abonamentem, czy też no, zdecydować na czas określony z niższym abonamentem, no, ale być związanym przez okres na przykład 2 lat z danym operatorem. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby tutaj była jakaś maszyna. Oczywiście może być niestety w takiej rozmowie twarzą w twarz pomiędzy konsultantem a klientem jakaś taka powiedzmy sugestia, czy wręcz naleganie, żeby klient zawarł umowę na czas określony, podczas gdy w rzeczywistości jest także możliwość zawarcia takiej umowy na czas nieokreślony.
Wróćmy też do wątku, który porusza słuchacz na początku swojego pisma do nas. Było tam około 50 kanałów, jeżeli chodzi o telewizję analogową. Teraz jest tych kanałów o wiele mniej, bo jest to kanałów około 30. No właśnie. Ja tutaj policzyłem, tych kanałów było 42 czy 43, więc bliżej 40. Proszę powiedzieć, Czy to jest zgodne z prawem, żeby zmniejszać liczbę kanałów?
Znaczy, generalnie da się zaobserwować, że operatorzy odchodzą od usług świadczonych drogą analogową, telekomunikacyjnych, to jest także usługi do tyłu sygnału telewizji kablowej w tym przypadku. Natomiast no, oczywiście wszystko musi być brane pod uwagę w kontekście zawartych przez abonentów umów. Część abonentów ma dostęp do telewizji analogowej nie tylko z tego powodu, że mają także zawartą umowę o świadczenie usługi telewizji kablowej w technologii cyfrowej. W takim przypadku i tak w kablu leci sygnał analogowy, no i on jest jakby dostępny nieodpłatnie. To w tym przypadku no, tutaj mówisz o jakimś ograniczeniu świadczonych usług, gdyż no, ta usługa jest jakby dodana gratis w stosunku do usługi głównej, którą jest usługa telewizji cyfrowej. Problem natomiast może dotyczyć faktycznie osób, które mają tylko i wyłącznie zawartą umowę o usługę telewizji analogowej. No i oczywiście o zapis, jaki tam istnieje w tej umowie, mianowicie taki, czy ta umowa w ogóle dopuszcza jej modyfikacje, zmiany na przykład zasobu programowego w przypadku umowy trwającej i zawartej o konkretny jakiś tam powiedzmy pakiet. Z tego co pamiętam, tam był pakiet, on się nazywał pełny telewizji analogowej, był to chyba jedyny pakiet oferowany i to chyba tylko do 2013 roku, bo też od tamtego roku UPC sukcesywnie odchodziło od zawierania umów o telewizję analogową, chcąc jakby tą usługę wygasić. Natomiast no, oczywiście umowy, które do tego momentu były zawierane, one wciąż sobie trwały i tutaj w tym kontekście możemy ewentualnie mówić o pewnego rodzaju naruszeniu przez UPC umów, przy założeniu oczywiście, że tego typu umowy zawierane onegdaj przez osoby, no w szczególności osoby starsze, które są przywiązane do tej telewizji analogowej, nie chcą mieć tam żadnych jakichś tam powiedzmy dekoderów i tak dalej, które tą umowę onegdaj zawarte nie przewidywały możliwości modyfikacji, nie zawierały tak zwanej klauzuli modyfikacyjnej. Tak czy inaczej, kluczowe znaczenie dla sprawy będą miały same po prostu treści tych umów i ewentualnych aneksów zawieranych do tych umów już w trakcie trwania umów.
Musimy podkreślić z całą mocą, że żeby państwo mogli działać, to potrzebujecie konkretnych spraw, prawda? Czyli namawiamy konsumentów, dokładnie, klientów, czyli abonentów, tak jak pan mówił, UPC, do tego, żeby się do państwa zgłaszali, bo dwa telefony do państwa, telefony do nas, maile, to za mało, bo to, żeby nabrało mocy działań w ramach prawa, to musi być właśnie forma, dokładnie, pisemna, prawda?
Ja zresztą właśnie te dwie osoby, co do mnie dzwoniły, z tego, co pamiętam, namawiałem wręcz, żeby no, po prostu przyszły z tymi umowami do naszego biura i wtedy dopiero będę mógł w pewien kategoryczny sposób jakby tam stwierdzić, tak, czy jest w tym przypadku jakieś, czy zachodzą przesłanki, żeby stwierdzić, że UPC no, narusza przynajmniej zapisy własnych umów, czy też nie.
Zachęcamy nie mogę także kategorycznego zdania wymówić naszych słuchaczy do tego, żeby nam przesyłali takie umowy właśnie związane z tym zakończeniem emisji dostawy sygnału telewizyjnego w systemie analogowym na cyfrowy. Jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
Witam. Ja mam takie pytanie do pana rzecznika. Jedna z klientek ma też z jednej z sieci telewizyjnych podpisaną umowę. Ta sieć położyła swoje kable, płaci za te kable w abonamencie, ale spółdzielnia mimo to od lat nalicza jej za używanie kabli w bloku. Nie rozumiem, czy spółdzielnia ma prawo naliczać dodatkowo koszta za kable, których klientka nie używa, ponieważ nie ma tam żadnego przesyłu, żadnej anteny.
A to są kable, panie Marku, od anteny takiej na dachu dawniej? Czy...
Nie. To były kiedyś kable, które były pociągnięte właśnie przez spółdzielnię, ale obecnie są nieaktywne, nie są nigdzie podpięte, a mimo to spółdzielnia pobiera opłatę, dlatego że kable położone przez ten leżą w ich budynku, ale klientka już odprowadza pieniądze za te kable. I właśnie to jest pytanie, czy spółdzielnia ma prawo pobierać jeszcze dodatkowo pieniądze za te kable?
Bo spółdzielnia pobiera opłatę za te kable od dostawcy na pewno, od UPC, właśnie, prawda, czy innego.
Czyli tak jak gdyby dwa razy pokrywa koszta tych kabli. No chyba warto by powiedzieć słuchaczom, czy mają,
czy to
muszą
jest
płacić
okay
pieniądze, czy nie muszą. To
jasne,
jest ważne pytanie.
Dziękujemy bardzo, panie Marku. Panie Łukaszu, czy to pytanie do pana?
Znaczy, no w pierwszej kolejności chciałbym sprostować. Nie jestem rzecznikiem konsumentów, tylko pracownikiem Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Natomiast odnośnie samego pytania, no to tutaj cóż, jeżeli oczywiście ta osoba ma zawartą umowę z operatorem telekomunikacyjnym, który dostarcza sygnał, no to oczywiście jemu płaci opłatę abonamentową, która jest de facto także opłatą za utrzymanie łącza telekomunikacyjnego. Natomiast opłata pobierana przez spółdzielnię może mieć charakter takiej samej opłaty, jak jest pobierana na przykład za windę, gdzie też nie każdy musi z niej korzystać, natomiast no, jest cała opłata z tytułu utrzymania. Być może te kable, ale to też przy założeniu, że one są oczywiście używane przez innych członków spółdzielni, no z uwagi na to, że są gdzieś tam poprowadzone na terenie bloków należących do spółdzielni i z tego tytułu ona ponosi jakieś koszty z ich utrzymaniem, są naliczane takie dodatkowe opłaty. Tym niemniej oczywiście no troszeczkę to by we współczesnych czasach wydaje się dziwne, gdyż no jednak większość takich klientów, czy powiedzmy spółdzielców, mieszkańców takiego bloku de facto korzysta jednak z usług telewizji komercyjnej.
No właśnie, panie Łukaszu.
Żeby mieli dwukrotnie płacić za tą samą tak naprawdę usługę. Tak?
Tu stawiamy przecinek, ponieważ wrócimy do rozmowy w sprawie UPC z rzecznikiem. UPC to ma nastąpić w czwartek, tak wstępnie jesteśmy umówieni. A pana Marka proszę o mail czy telefon w tej sprawie, żeby doprecyzować, jaka to spółdzielnia mieszkaniowa, zajrzeć do statutu spółdzielni i sprawdzić, czy ten statut zgadza się z ustawami o spółdzielczości chociażby. Dziękuję. Łukasz Peryt, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. To był Czas Reakcji.